Portfel. Magazyn ekonomiczny.
Dzień dobry. Firma Euronet, która obsługuje sieć bankomatów w Polsce, podjęła decyzję o obniżeniu kwoty, jaką można wypłacić jednorazowo poprzez Blika z 800 do 200 zł. To oczywiście spore utrudnienie dla konsumentów, ale też miara popularności, jaką cieszy się w tej chwili w naszym kraju właśnie Blik, którego oficjalna nazwa, o czym mało kto wie, brzmi Polski Standard Płatności. Dziś gościmy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu ze mną profesor Paweł Marszałek, kierownik Katedry Pieniądza i Bankowości UEP. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panie profesorze, możemy mówić o fenomenie Blika, już nawet nie o popularności, ale właśnie o fenomenie.
Myślę, że tak, bo skala jest naprawdę imponująca, zarówno jeśli chodzi o liczbę użytkowników, jak i o liczbę transakcji. Tam kolejne rekordy padają tak szybko, że właściwie nawet trudno za nimi nadążyć. Już głęboka prehistoria. A Blik, no coraz wydaje się, że teraz trudno sobie wyobrazić, że gdzieś nie będziemy w sklepie i co najmniej jedna osoba nie zapłaci Blikiem. Pomina e-commerce, bo w e-commerce jakby to było to pierwotne zastosowanie Blika, gdzie on przede wszystkim znalazł zastosowanie, te płatności telefoniczne, że tak się wyrażę. Później się troszkę pojawiły, ale teraz już wzrosły zdecydowanie w nasz pejzaż finansowy, w nasz pejzaż dokonywania płatności.
Powiedziałbym, że to zmieniło w ogóle zwyczaje płatnicze Polaków.
No, Blik jest bez wątpienia takim sztandarowym teraz produktem czy wyrazem tych płatności bezgotówkowych, ale pamiętajmy, że jednak pewnym przełomem też było w ogóle aplikacje bankowe, prawda? Bo bankowość internetowa, bankowość tak zwana elektroniczna, ona była już wcześniej. Na początku wyglądało to w sposób dużo bardziej skomplikowany. Dopiero od tych kilku lat mamy te aplikacje bankowe, które są naprawdę wszechstronne, można już powiedzieć. No i Blik nałożony na to wszystko po prostu był tym swoistym, jakby można powiedzieć, katalizatorem, który pokazał wszystkim, że to jest łatwe, że to jest bezpieczne, że to jest coś, co naprawdę łączy nas, gdziekolwiek jesteśmy, z możliwością dokonywania transakcji, z możliwością dokonywania płatności. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o porównanie rozliczeń płatności bezgotówkowych z tymi gotówkowymi, no to powoli wydaje się, że jeśli chodzi o płatności, rozliczenia gdzieś w punktach handlowych, punktach kasowych, no to ta gotówka faktycznie traci na znaczeniu, co nie znaczy, że ona traci na znaczeniu w skali ogólnogospodarczej, bo to jest troszkę jakby inna sprawa. Natomiast popularność płatności bezgotówkowych, no wydaje się, że jesteśmy bardzo nowoczesnym społeczeństwem i bardzo to trafiło też na podatny grunt, że właśnie tego typu rozliczenia telefonem, wcześniej kartami przecież też, to wszystko okazało się być bardzo skuteczne, bardzo wygodne. My sobie już chyba nie wyobrażamy w ogóle powrotu, że mielibyśmy chodzić z papierami.
Ale chyba nie spodziewaliśmy się aż takiego efektu Blika, że to będzie tak popularna rzecz. Zaczęliśmy wycofywać się między innymi dzięki Blikowi jeszcze szybciej z pieniądza papierowego i brzęczącego. I właśnie Blik stał się takim naszym pierwszym być może wyborem konsumenckim, jeśli chodzi o płatności.
To prawda. A teraz proszę zauważyć, nawet kart za bardzo już nie widać w obrocie, prawda? Jak ktoś płaci tradycyjną kartą, to albo jest jakimś fanatykiem bezpieczeństwa, albo z jakichś względów zapomniał telefonu, albo nie chce, żeby mu się rozładował.
Ja nawet nie będę pana pytał o to, w jaką stronę to zmierza, bo pewnie możliwości technologiczne już teraz są ogromne. Sam robiłem audycję na temat choćby biometrii i możliwości, jakie stwarzają techniki biometryczne przy płatnościach.
To jak najbardziej jest do zrobienia, tylko pamiętajmy też, że Blik, czy w ogóle te technologie internetowe, technologie też aplikacyjne, no to jednak były określone inwestycje i skoro to dobrze działa, to nie ma sensu zastępować ich technologią nowszą tylko dlatego, że ona jest nowsza, skoro to, co mamy, działa bardzo dobrze, kosztowo to się wszystkim spina, pod względem przychodów też.
Widzi pan więcej szans czy zagrożeń dla powolnego jednak wycofywania tego fizycznego pieniądza, który możemy zważyć, dotknąć, poszeleścić, zabrzęczeć?
Wydaje mi się, że zmienia się rola gotówki. Gotówka, ona nie jest używana do transakcji, ale ona jest używana jako potencjalne zabezpieczenie transakcji. Bo to nie jest tak, że misja gotówkowa maleje, wprost przeciwnie. Gotówki w Polsce, gdy popatrzymy sobie na statystyki Narodowego Banku Polskiego, przybywa. Sęk w tym, że my jej nie używamy do płatności, tylko jak to się fachowo mówi, tezauryzujemy, czyli utrzymujemy jako taką rezerwę na nieprzewidziane okoliczności, blackouty, jakieś zamieszki rozmaite, mieliśmy COVID nie tak dawno, wojnę. Tak, ona nie jest w obiegu, ale ona jest u ludzi. Ona czeka na swoją szansę. Wydaje mi się, że po prostu na czas pogody te rozliczenia bezgotówkowe są bardzo dobrym pomysłem, ale gdzieś w tyle głowy ciągle konsumenci mają, że a nuż zabraknie prądu, a nuż gdzieś nie znajdę bankomatu, a nuż gdzieś coś się stanie złego i wolą tę gotówkę przy sobie też mieć, ale jeżeli tylko nie muszą, to posługują się telefonem i wszyscy są zadowoleni.
Tak jak wspominałem na początku, decyzja Euronetu o obniżeniu jednorazowych wypłat przy pomocy Blika z 800 do 200 zł też jest pewną miarą opłacalności Blika. Oznacza to po prostu, że tak wiele osób korzysta z Blika, wypłaca pieniądze, że Euronetowi koszt obsługi tych zleceń już się po prostu nie opłaca.
To prawda, ale też pamiętajmy, jak to się szybko zmienia. Nie wiem, czy pan pamięta jeszcze te, no może nie kilka, ale co najmniej kilkanaście lat temu, no powszechne były karty, że na przykład płatności kartą, tak, w sklepach dozwolone tylko od takiej i takiej kwoty. No to była też, można powiedzieć, swoista forma obrony przed wtedy masową popularnością kart, przed tym, że wszyscy chcieli kupować nawet coś, co kosztowało 2 zł, 3 zł i też gdy się to porównało z opłatą, to nie kalkulowało się to punktem handlowym. Troszkę w tym kontekście można zrozumieć też zjawisko Euronetu, no ale z punktu widzenia nas klientów, to jest okej, my byśmy tak chcieli.
Fenomen Blika to jest także pewien fenomen pójścia przez banki nie na wojnę, na konkurowanie, tylko na współpracę. Dlatego, że faktycznym właścicielem Blika jest, czyli polskiego standardu płatności, jest kilka banków wiodących w Polsce, jak to się ładnie mówi, mających tutaj siedzibę. Mówił pan o liczbach, a zatem z roku na rok wzrost używania Blika to odpowiednio 24 i 31% rok do roku. To są olbrzymie wzrosty. Natomiast zastanawiam się, dlaczego Blik nie jest naszym towarem eksportowym. Przecież tak jak sam pan powiedział, nawet studenci zagraniczni robią wielkie oczy, bo u nich czegoś takiego nie ma.
No zawsze jest konkurencja, prawda? Tam jest standard Vero, który gdzieś jest też coraz bardziej w Europie popularny. No natomiast pamiętajmy, że rynki płatnicze, rynki płatności są też sektorem takim wrażliwym. I naprawdę nie jest łatwo przyzwyczaić się do myśli, że wchodzi nam, prawda, ktoś, kto pomaga nam ułatwiać płatności, kto pomaga nam dokonywać rozliczeń i to jest firma z Polski na przykład, tak, i wchodzi na rynek jakiś ogólnoeuropejski, nagle zaczyna dominować. No instytucje finansowe mają swoje plany, tak jak tutaj pan wspominał, że Blik z inicjatywą naszych banków, no zapewne banki z innych krajów, czy powiedzmy z innych ugrupowań również mają swoje pomysły i niekoniecznie z różnych względów chcieliby, żeby akurat nasze rozwiązanie tam weszło. No to jest kwestia po prostu elementarnej konkurencji rynkowej.
No ale gdyby nawet spojrzeć na te rozwiązania, które funkcjonują w innych państwach, to wielu z nich brakuje tej wygody, łatwości i szybkości, z jaką działa Blik.
Bo to jest, wie pan, to się wszystko wydaje proste, jak już jest, prawda? Ale gdzieś trzeba było w którymś momencie na to wpaść. Paczkomaty na swój sposób też się wydają być prostym
bardzo
pomysłem, prawda? To jest tak, bo to jest drugi taki właśnie nasz produkt, który gdzieś tam mógłby być teoretycznie produktem eksportowym, oczywiście w zależności od specyfiki danego kraju, gdzie to rozwiązanie miałoby być zastosowane. No Blik pewne próby ekspansji zagranicznej podjął, jest wykorzystywany w kilku krajach, to oczywiście nie jest pewnie tak masowe, nam by się marzyła cała Unia Europejska zblikowana.
Byłoby
znakomite i to też takie, no ja bym nawet powiedział taki element troszkę soft power, żebyśmy tak na to patrzyli. No ale realia są jakie są. Metoda małych kroków czasem jest skuteczna. Może gdzieś w końcu się okaże, że to rozwiązanie jest na tyle dobre, że będzie nieuchronne. Może zostanie skopiowane, bo też to nie jest do końca wykluczone.
Mistrzami kopiowania są Chińczycy.
Oni mają jeszcze inne sposoby na to wszystko, oni mają tego cyfrowego yuana i w tą stronę próbują iść bardziej, tam są nakody QR, wszystko z kolei, to jest też taka troszkę inna specyfika. Chińczycy też są mocno bezgotówkowym społeczeństwem, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. Natomiast no zobaczymy, to od wielu rzeczy to zależy, od lobbingu, od swoistej mocy przetargowej, no i od tego, czy właśnie nie znajdzie się jakaś alternatywa.
Z pewnością na wielki plus możemy policzyć już to, że Blik jest w stanie bardzo realnie konkurować, ba, w zasadzie nawet wygrywać z tak wielkimi rynkowymi graczami jak Mastercard czy Visa czy inne podobne instytucje.
To jest taki właśnie szerszy nawet problem, gdy się patrzy na plany wprowadzenia, skoro już o tym mówimy, walut cyfrowych. Europejski Bank Centralny ma dość zaawansowane plany wprowadzania tego cyfrowego euro. Jednym z powodów, który gdzieś tam jest podawany, jest to, że właśnie uzależnienie od tych instytucji, które pan wymienił, Mastercard, Visa, że nie ma tego dostępu do publicznego pieniądza w rozliczeniach elektronicznych. Z kolei z raportu NBP czy z jakichś rozmaitych badań wynika, że my takiej waluty cyfrowej za bardzo nie potrzebujemy, bo nasz system płatniczy jest po prostu wydajny, jest po prostu sprawny, obywatele są zadowoleni. W tym momencie cyfrowa waluta nie jest nam do niczego potrzebna, przynajmniej na ten moment.
Sporo mówi się też o tym, że Blik może wejść na giełdę. To są cały czas jeszcze plany. No i pytanie, jaki mógłby być powód takiej decyzji? Są tutaj dwie teorie. Jedna to próba podboju Europy i ruszania na zachód, a może doproszenia też kogoś stamtąd do projektu kapitałowego. Druga rzecz, być może któryś z banków obecnych w tej chwili w polskim standardzie płatności myśli o tym, żeby się wycofać. No i w tym momencie te pieniądze z wejścia na giełdę mogłyby zapełnić lukę, czyli takie trochę miękkie wycofanie.
No to trudno właśnie powiedzieć, bo gdybyśmy teraz patrzyli na strumienie finansowe i zasoby, że tak powiem, pieniężne, którymi BLIK dysponuje, no to raczej nie potrzebują dodatkowego kapitału z giełdy, ale to, co pan wspominał, brzmi rozsądnie. Być może plany dalszej ekspansji, być może próba jakiegoś backupu, gdyby któraś z tych stron miała się wycofać, no to już są, że tak powiem, gdy wejdą na giełdę, to pewnie będzie trzeba wszystko pokazać, więc wtedy się dowiemy, który z tych scenariuszy jest to bardziej prawdopodobne.
No tym bardziej, że to będzie potężne wejście na giełdę, jeśli do tego dojdzie.
Tak, ocenia się, że gdyby miało to nastąpić, to będzie to dość spektakularne.
Jeszcze na koniec zapytam, czy BLIK jest pańskim zdaniem bezpiecznym systemem płatności?
Ma pewne rzeczy, na które warto by uważać, natomiast jeżeli posługujemy się nim w sposób prawidłowy, jeżeli pamiętamy o pewnych też procedurach bezpieczeństwa, wtajemniczeni znajdą tam kilka problemów związanych z BLIK-iem, ale w powszechnym użyciu nie jest to problemem.
Profesor Paweł Marszałek, kierownik Katedry Pieniądza i Bankowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
W uzupełnieniu dodam jeszcze, że w tej chwili wartość BLIK-a, czyli polskiego standardu płatności, cały czas uważam, że brzmi to bardzo dumnie i możemy być dumni z tego, że jest to nasze rozwiązanie, to około 2 miliardów dolarów. Bardzo dziękuję, Łukasz Kaźmierczak. Do usłyszenia w kolejny poniedziałek.
Portfel. Magazyn ekonomiczny.